Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Tak śpiewaliśmy podczas psalmu responsoryjnego. Psalmista Pański modli się: daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Jakże to piękna modlitwa. Warto tak się modlić. To są najpiękniejsze modlitwy właśnie Kościoła, te, które są zawarte w Piśmie Świętym. Są to modlitwy natchnione. Poznać drogi Pana, słuchać Jego pouczeń. To jest okazja właśnie w czasie rekolekcji świętych, w czasie Adwentu, poznać drogi Pana. Prośmy Ducha Świętego, by nam pozwolił, pomógł poznać drogi Pana, poznać wolę Bożą, także podczas tego rozważania Słowa Bożego. Dzisiejsza Ewangelia zatrzymuje nas przy dyskusji między Jezusem a przełożonymi religijnymi żydowskimi. Widzimy spór. Święty Mateusz opisuje ten spór między Jezusem a przywódcami, arcykapłanami, starszymi z ludu. I w tej Ewangelii ci starsi ludu zadają pytanie Jezusowi: jakim prawem to czynisz? Kto ci dał tę władzę? Pewnie byli zazdrośni, bo Jezus głosił Słowo Boże z mocą, miał słuchaczy, tłumy chodziły za Nim, ale oni nie dostrzegli działania Bożego. Dla nich to było dziwne działanie Jezusa. Skąd On ma tę moc? Oni nie mogli pojąć. I Jezus, odpowiadając na to pytanie, podpiera się autorytetem świętego Jana Chrzciciela. Odpowiedzcie, skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Zobaczmy, że Pan Jezus, ucząc ludzi chodząc po ziemi palestyńskiej, także posługiwał się autorytetem innych. Jak ważny jest ten autorytet dla nas również, autorytet świętego Jana. On jest naszym przewodnikiem na drodze adwentowej, ale nie tylko. Pan Bóg nam daje inne autorytety. Takim wielkim autorytetem dla nas jesteśmy świadkami, byliśmy świadkami tej postaci, to święty Jan Paweł II. To jest wielki przewodnik na naszych drogach naszego życia. Chcielibyśmy popatrzeć jeszcze raz na tę postać i posłuchać jego nauki. W 1974 roku arcybiskup Fulton John Sheen powiedział: żyjemy w epoce emocji, nie kierujemy się już wiarą, nie kierujemy się już rozumem, kierujemy się emocjami. Czyż to zdanie nie jest tak bardzo trafne? Czy dzisiejszy człowiek nie żyje emocjami, zwłaszcza tymi, które płyną z środków masowego przekazu? Jak bardzo żyje pod wpływem emocji? I Jan Venari jakoś potwierdza to z takimi spostrzeżeniami. Kardynałowie, biskupi, kapłani i wierni świeccy jednym głosem domagali się kanonizacji Jana Pawła II jako Jana Pawła Wielkiego. Niekatoliccy politycy i przywódcy państw wychwalali go za jego humanitaryzm i otwarcie na inne religie. Był chwalony za sposób sprawowania władzy, za popularność wśród młodych, za podróże, poezję, dzieła. Był wychwalany za swój błyskotliwy styl, za to, że był taki ludzki, za swoją teologię ciała, za zrozumienie roli mediów, za ewangelizację, za charyzmę, za poczucie humoru. Bono, gwiazda muzyki pop, nazywał go fajnym papieżem i najlepszym przywódcą, jakiego Kościół kiedykolwiek miał. Jednak w tym zalewie emocji, trudno było znaleźć kogoś wychwalającego świętego za to, co stanowiło przecież główny element jego posługi. Niezachwianą wierność odwiecznemu nauczaniu i tradycji Kościoła katolickiego. Nie słyszano, by ktokolwiek wychwalał go za zachowywanie czystości doktryny i utrzymywanie dyscypliny w Kościele na całym świecie. Jan Paweł II nie był za to chwalony. Święty Jan Paweł II zachował stanowisko Kościoła wobec święceń kapłańskich kobiet i celibatu duchowieństwa oraz wypowiadał się konsekwentnie przeciwko rozwodom, aborcji i eutanazji. Był znienawidzony przez liberałów za podtrzymywanie tego nauczania i trzeba mu to policzyć za zasługę. Święty Jan Paweł II to wielki stróż Kościoła katolickiego, nauczający prawd wiary. Takie jest wezwanie litanii do świętego Jana Pawła. Chcemy zobaczyć właśnie takiego papieża, który jest stróżem Kościoła, nauczający prawd wiary. On jako stróż Kościoła widział więcej. Szerzej patrzył, z perspektywy czasu, w przyszłość patrzył. Można powiedzieć, przytoczyć dzisiejsze pierwsze czytanie, które tak również odnosi się do niego. Wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego. Czyż to proroctwo w jakimś sensie nie odnosi się do tego świętego papieża? Święty Jan Paweł II był tego świadomy, że jest stróżem Kościoła. Wiedział, że jako stróż Kościoła ma obowiązek nauczać prawd wiary z wielką mądrością i odwagą, by nie wkradły się do Kościoła herezje i niepożądane zwyczaje moralne, przeciwne Ewangelii i prawu Bożemu. Jako stróż Kościoła w swoim nauczaniu wzorował się na wielkim apostole świętym Pawle, który w swoich listach udzielał innym pasterzom tak cennych wskazówek. Podczas piątej pielgrzymki do ojczyzny w 1997 roku w Krośnie, gdy kanonizował błogosławionego Jana z Dukli 9 czerwca, tak właśnie pięknie mówił o tym, przetoczył te piękne słowa świętego Pawła Apostoła. Można powiedzieć, że dogłębnie przejęli się franciszkanie tymi słowami świętego Pawła, które słyszymy w czytaniu z listu do Tymoteusza. Zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych i na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Ta zdrowa nauka, mówi Jan Paweł II, już w czasach świętego Pawła była nieodzowna. Była też nieodzowna w tym okresie, kiedy żył i działał Jan z Dukli. I wówczas bowiem nie brakowało takich, którzy zdrowej nauki nie znosili, ale według własnych pożądań sami sobie mnożyli nauczycieli, odwracali się od słuchania prawdy, a zwracali ku zmyślonym opowiadaniom. I dalej mówi święty Jan Paweł II podczas tej homilii, tych samych trudności nie brakuje i teraz. Przyjmijmy więc słowa Pawłowe, jak gdyby wypowiedziane życiem świętego Jana z Dukli, wypowiedziane do nas wszystkich i do każdego, w szczególności do kapłanów, do zakonników i zakonnic. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posłannictwo. Czyż to nie jest bardzo ważne wezwanie skierowane do wszystkich pasterzy, by nie poddawali się presji otoczenia, presji mediów, władzy, ale by głosili naukę Bożą. I przede wszystkim święty Jan Paweł II to był tym człowiekiem, który się nie poddawał presji. Właśnie głosił z wielką mocą naukę Bożą. I trzeba zauważyć, że święty Jan Paweł II był szczególnie stróżem Kościoła, nauczający prawd wiary w dziedzinie rodziny. Podczas kanonizacji 1 maja bieżącego roku, gdy został ogłoszony świętym, został nazwany papieżem rodziny. Nie da się nie zauważyć, że to był rzeczywiście człowiek zainteresowany bardzo rodziną, problemami rodziny. My Polacy doświadczyliśmy jego nauczania w tej dziedzinie podczas pielgrzymek do ojczyzny, zwłaszcza podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny. W 1991 roku Polska wtedy była już po okresie przemian ustrojowych. Gdy odzyskała wolność, wydawało się, że Polska pójdzie w dobrą stronę. Niestety papież zauważył, że Polska idzie w złym kierunku i gdy przyjechał do tej wolnej Polski, widział, co się dzieje złego. Dlatego jego nauczanie z tej pielgrzymki było oparte na 10 przekazaniach Bożych. On chciał przypomnieć, że trzeba zachowywać przekazania Boże. Na nowo trzeba uczyć zachowywać przekazania Boże. I podczas tej pielgrzymki 3 czerwca 1991 roku, właśnie tutaj niedaleko w Kielcach, papież rozważał czwarte przekazanie Boże: czcij ojca swego i matkę swoją. I tak wtedy mówił do rodaków: ta moja pielgrzymka do ojczyzny, czwarta z kolei, idzie po śladach dekalogu i oto rozważanie Bożych słów stanowiących nienaruszalny ład ludzkiej moralności prowadzi nas na każdym etapie do głębszego zrozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa, czyli istotnej rzeczywistości chrześcijaństwa, naszej wiary i życia z wiary, czyli naszej moralności. Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich, czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Oto moja matka i moi bracia. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo je zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono, trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Oto moja matka i moi bracia. To homilia świętego Jana Pawła. Czyż te słowa nie były prorocze? Po 23 latach widzimy, co się dzieje na polskiej ziemi. Czy nie można jeszcze raz powtórzyć, czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Widzimy, że w Polsce nagminne są rozwody. Jest to wielka plaga. Co jest spowodowane, że są te rozwody? Czym to jest spowodowane? Bardzo często jest powodem tego są wyjazdy za granicę, za pracą. Około 2-3 milionów Polaków znajduje się na emigracji zarobkowej. To jest bardzo dużo. A co się dzieje wskutek emigracji? Dochodzi do zdrad małżeńskich, do rozwodów i na tym cierpią najbardziej dzieci. Mówi się o eurosierotach. Dzieci nie mają swoich domów. Są przechodnie, raz tu mieszkają, raz tam. Czyż to nie jest bardzo złe zjawisko? Czyż za tym ktoś nie stoi? Czy to nie jest celowe działanie sił liberalnych, polityków, by zniszczyć polskie rodziny? Czasy komunistyczne nie zniszczyły, ale teraz dokonuje się niszczenie polskich rodzin, polskich małżeństw. Dlaczego w Polsce nie ma pracy? Trzeba się pytać o to. Dlaczego w innych krajach jest tyle pracy, że mogą przyjąć jeszcze innych do pracy? Obcokrajowców, miliony obcokrajowców, a u nas nie ma. Czyż Polska jest taka biedna? Na pewno nie. Gospodarka polska, ekonomia została zniszczona. Dlaczego w Polsce zamyka się kopalnie, a sprowadza się węgiel z zagranicy? Zostały pozamykane stocznie, a w innych sąsiednich krajach stocznie bardzo ładnie prosperują. Dlaczego rolnictwo w Polsce jest takie zniszczone? Są limity do produkcji mleka, a mleko się sprowadza z innych państw. Zostały zamknięte cukrownie, a cukier się sprowadza. Chociażby cukrownia Robczycach niedaleko Rzeszowa na Podkarpaciu tak ładnie pracowała. Rolnicy z okolicy mogli produkować buraki cukrowe. Wszyscy mieli zarobki, mogli pracować na miejscu. Dzisiaj nic już nie uprawiają, bo się nie opłaca, chociaż ziemie są bardzo dobre, bo nie ma gdzie sprzedać cukru, nie ma gdzie sprzedać buraków do żadnej cukrowni. Dlaczego tak się dzieje na naszych oczach? Dlaczego polski rolnik musi likwidować gospodarstwo, nie opłaca mu się pracować? O wiele lepiej pracowało się za czasów komunistycznych, wtedy się opłacało. Obchodziliśmy niedawno 25. rocznicę przemian ustrojowych w Polsce. Słyszeliśmy, ile było pochwał na temat tych przemian, jak media bardzo mocno podkreślały same tylko pozytywy tych przemian. A przecież dobrze widzimy, że dużo też złego się stało. Polska przeżywa wielką porażkę ekonomiczną i moralną. Nie ma w Polsce zakładów pracy, nie ma miejsc pracy. Młodzi ludzie, wykształceni i twórczy, mieszkają za granicą i gdzie indziej służą swoimi talentami. Dzisiaj w Polsce jest źle. Trzeba zauważyć właśnie takie trudności. Nie ma pracy, wyjazdy za granicę, później zrady małżeńskie, rozwody, cierpienia dzieci, ludzi. Na pewno trzeba widzieć, że coraz mniej jest tego myślenia chrześcijańskiego, religijnego. Wiele osób nie myśli o tym, że przysięga małżeńska obowiązuje do końca, nie opuszcza się aż do śmierci. To się już coraz bardziej lekceważy. Trzeba zobaczyć jeszcze inny problem w dziedzinie małżeństwa. Dzisiaj widzimy, że wielką plagą w naszej ojczyźnie jest zamieszkiwanie młodych ludzi bez ślubu kościelnego. 20 lat temu, na Podkarpaciu przynajmniej, na wiosce, byłoby to niemożliwe, żeby młodzi ludzie zamieszkali razem bez ślubu. Opinia społeczna by na to nie pozwoliła. Wstyd, jakieś złe samopoczucie by na to nie pozwoliło. Dzisiaj jest akceptacja społeczna. Zgoda rodziców. Młodzi ludzie zamieszkują, czy na studiach, czy gdzieś tam w pracy, czy nawet u siebie zamieszkują razem bez ślubu kościelnego. Nie czują potrzeby, by zawrzeć związek małżeński. Sakrament małżeństwa jest w ten sposób lekceważony. Dlaczego tak się dzieje? Pewnie wielka nieodpowiedzialność. Może jeszcze jakiś strach, bo to jest wygodniej. pomieszkać razem. Uda się, to się uda, nie, to nie. Na pewno to jest bardzo złe zjawisko. Polska traci na moralności małżeńskiej. I dzisiaj trzeba pytać się, co zrobić, by było lepiej. Niech ten przewodnik nasz adwentowy, święty Jan Paweł II, będzie dla nas wielkim orędownikiem. Niech on wyprasza nam łaskę, by Polska była moralnie mocna, silna, zdrowa, by rodzina chrześcijańska była mocna, silna. Chciejmy, wpatrując się w postać świętego Jana Pawła, który był stróżem Kościoła, nauczającym prawd wiary, chciejmy być jego pomocnikami. Chciejmy być w naszym środowisku stróżami tego Kościoła, stróżami prawd wiary, zasad moralności, w naszych rodzinach, naszej parafii, społeczeństwie. Nie zawsze możemy wiele zdziałać swoimi słowami, ale zawsze możemy pomóc modlitwą. Przecież modlitwa ma wielką moc i można wyprosić łaskę nawrócenia, pamiętania dla tych młodych ludzi, czasami nieszczęśliwych, bo nie wiedzą, co tracą. Nie możemy się spokojnie patrzeć, jak mówił święty Jan Paweł II, i was nie może to nie obchodzić. Musimy się tym przejąć, że jest tak trudno w naszej ojczyźnie, jest coraz gorzej. Mamy wielkiego orędownika w tych sprawach, więc jemu polecajmy wszystkie nasze trudne sprawy, także te sprawy rodziny. Święty Jan Paweł II miał te prorocze słowa, prorocze nauczanie. Niech on również pomoże nam, da nam, wyprosi nam światło, byśmy zobaczyli potrzebę przemian, takich przemian, które by pozwoliły uratować polską rodzinę, polskie małżeństwa, nasze rodziny, rodziny chrześcijańskie. Módlmy się gorąco, byśmy na nowo odkrywali nasze powołanie życiowe. Kim jesteśmy? Jakie jest nasze zadanie? Kim jest rodzina chrześcijańska? Jaka powinna być rodzina chrześcijańska? Zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia. Nie za długo już zobaczymy tej w szopce betlejemskiej świętą rodzinę, Maryję, Józefa i Dzieciątko Jezus. Ta święta rodzina jest zawsze wzorem dla nas, dla każdej chrześcijańskiej rodziny, wzorem miłości, wzorem wiary i zarazem święta rodzina oręduje za nami. Polecajmy Matce Bożej, świętemu Józefowi te wszystkie trudne sprawy małżeńskie, rodzinne, by pomogli uratować chrześcijańskie rodziny. Oni nam pomogą. Oni mają wielką moc, wielkie stawiennictwo u tronu Bożego. Prośmy Maryję, świętego Józefa o pomoc i stawiennictwo. Prośmy świętego Jana Pawła II, by orędował za nami u tronu Bożego.